To było około roku, pamiętam, 98. Ona była, jak słusznie zauważyłaś, nie była nieznaną osobą w kręgu niemieckojęzycznym, ponieważ właśnie w tym roku dostała nagrodę Büchnera, która powiedzieć, że jest niemiecką Nike, byłoby komplementem dla Nike. Büchner Prize jest bardzo renomowaną. My tak zwykliśmy szafować trochę tym słowem, ale to jest naprawdę najważniejsza nagroda, jaką niemieckojęzyczny pisarz może dostać. To jest taki niemiecki Nobel, a wiemy często, że ta właśnie nagroda jest takim trochę wyznacznikiem też, takim lekkim drogowskazem, takim punktem orientacyjnym. Często ci sami autorzy dostają Nobla, którzy dostali Büchnera. Zresztą często na tak zwane mniejsze języki tłumaczy się po przetłumaczeniu jakiejś książki na niemiecki. Ta niemiecka literatura jest takim trochę węzłem często, takim pośrednikiem pomiędzy różnymi kulturami, literaturami. Bywało też tak w drugą stronę, to znaczy polscy nobliści, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, zostali najpierw przetłumaczeni na niemiecki i oficjalnie się mówi o tym, że te niemieckie wersje posłużyły za taką deskę do odbicia dla innych tłumaczeń. Oczywiście tłumaczy się zawsze z języka wyjściowego, z języka polskiego, ale jakby ta ich popularność w Niemczech, ona się dość wcześnie zaczęła, dzięki Karlowi Dedeciusowi. Bez tych tłumaczeń być może ta polska literatura tak szybko w świat by nie poszła. Natomiast jeśli pytasz właśnie o tę fascynację moją Jelinek, to była raczej, i zresztą często tak jest w przypadku fascynacji literaturą u tłumaczy, że to jest bardziej intuicja, to jest bardziej taki błysk, że coś jest ważne na tyle, że należałoby to przybliżyć swojemu kręgowi kulturowemu. To nie jest tak, że tłumacze są literaturoznawcami, często nimi są, ale bardzo często nie są. To nie polegało wtedy na jakiejś mojej dogłębnej analizie, że z tego i tego powodu ta pisarka ma szansę zaistnieć w Polsce. To raczej była taka jakaś intuicja, która się parę lat później, kiedy ona dostała Nagrodę Nobla w 2004 roku, po prostu potwierdziła i miałam to szczęście, że kiedy ogłaszano noblistów w październiku 2004 roku, siedziałam przy stoliku z obecnym wydawcą Elfriede Jelinek i poczułyśmy się obie bardzo szczęśliwe z tego powodu, ponieważ jest to autorka, która zasłużyła na tę nagrodę, nie tylko zasłużyła na tę nagrodę, ale na rozgłos, który na szczęście w Polsce zaczyna zdobywać, ale to jakby być może poza literackich trochę powodów.
No właśnie, rozgłos tak, ale sympatie czytelników i znakomite recenzje raczej nie. Dlaczego? Dlaczego autorka tak popularna w niemieckim kręgu językowym jest tak kontrowersyjną autorką w Polsce i właściwie głównie mówi się o niej jako o dość dziwnej osobowości, a niewiele mówi się na temat literackiej wartości jej książek.
To jest trochę tak, jak zresztą w Niemczech. Myślę, że trudno jest napisać recenzję powieści Elfriede Jelinek i nieliczni się za to biorą. Jeszcze mniejsza ilość recenzentów robi to z prawdziwym entuzjazmem, a jeszcze mniejsza pała zachwytem dla tego, co pisze Elfriede Jelinek. To jest pisarka bardzo osobna i właściwie należałoby się cieszyć. To jest prawda, że Jelinek być może ma więcej czytelników, że bardziej się ją czyta i bardziej o niej dyskutuje, niż rzeczywiście pisze o niej krytyki literackie, ale to może nawet jest dobrze, ponieważ ja czasami tłumacząc tę powieść miałam wrażenie, że tłumaczę coś, czego nikt nie będzie czytał. Oczywiście to jest taki horror każdego tłumacza, ale to jest rzeczywiście proza bardzo hermetyczna, to jest proza, do której trzeba po prostu, to się mówi po niemiecku, mieć Sitzfleisch, trzeba nad tym usiąść i przez to przejść. To nie jest coś, co czyta się lekko, łatwo i przyjemnie, na pewno nie. Natomiast to, że się o niej dyskutuje, Jelinek jest i feministką, i komunistką, otwarcie o tym mówi, ma lewicujące poglądy, ma bardzo sprecyzowane polityczne poglądy. Ten feminizm, Elfriede Jelinek uprawia go ciągle w sposób taki waleczny, taki dość dosadnie, mówiąc o tym, jak urządzony jest świat, jaką pozycję ma w nim kobieta, jaką mężczyzna, jak to się układa między tymi dwoma płciami. No bardzo jednoznacznie jakby określając te struktury patriarchalne, paternalistyczne traktowanie kobiet. To nie jest tak, że ona uważa wyłącznie mężczyzn za złych, to tak nie jest, ale natomiast ona bardzo trafnie diagnozuje to, że ten świat ciągle jest patriarchalny. Natomiast z jej sympatiami co do kobiet jest tak, żeby to było jasne, to są słowa samej autorki, że ona kiedyś powiedziała: nienawidzę mężczyzn, a kobiet to już po prostu nie znoszę. Ona chyba rzeczywiście nie lubi ludzi, to mówi szczerze. Jest osobą bardzo zamkniętą w sobie, w swoim domu. Nigdy nie ukrywała, że nie łaknie kontaktu z opinią publiczną. Ale jakby jako czytelniczka, jako jej wnikliwa czytelniczka, ponieważ jestem jej tłumaczką, daje jej do tego prawo. To nie jest tak, że musimy identyfikować się z tym, co tłumaczymy. czy tym, co czytamy. Natomiast takie spojrzenie na świat, które jest pełne, taki, jej jakby wystrzona uwaga na takie różne zgniłe, zbutwiałe, czarne aspekty świata, to nie jest coś, co mnie cieszy i raduje, ale w pewien sposób uspokaja mnie, że ktoś również tak patrzy na świat. I ta jej ciągła czujność, która jest przede wszystkim czujnością językową, ale przecież ona mówi o tym, jaki jest świat, który nas otacza i że język ma niesamowitą siłę, ma niesamowitą moc. To jak postrzegamy, to jak mówimy, mówi nam o tym, w jakim świecie żyjemy. Ona robi to, co moim zdaniem w literaturze polskiej robi też Dorota Masłowska. To jest może porównanie takie bardzo, może się w pierwszym momencie wydać bardzo naciągnięte. To jest nie to samo pokolenie, nie ten sam krąg kulturowy, zupełnie inny rodzaj pisania. Jednak wydaje mi się, że obie mają wspólne to, że każą swoim bohaterom obserwować rzeczywistość i kompletnie tego nie komentują. One nie komentują tego odautorsko. To jest jakby sama przez siebie mówiąca proza. I kto nie ma ochoty mieć z tym styczności, nie powinien tego czytać. Natomiast nie należy od tych obu autorek oczekiwać jakichś mądrych, filozoficznych rozpraw, jakiegoś mrugania okiem do czytelnika, że no tu mój bohater mówi takie brzydkie słowa, ale przecież ja taka nie jestem. To obie te autorki robią coś takiego, że dają swoim bohaterom mówić. Ci są bohaterowie wstrętni i obrzydliwi, ale tak zostali zaobserwowani, więc to nam, czytelnikom, coś mówi o świecie. Jakby diagnozując rzeczywistość, kontestują tę rzeczywistość. Moim zdaniem niczego więcej od literatury dobrej nie należy oczekiwać. Jelinek kiedyś ukuła takie powiedzenie, że wystarczy wepchnąć ludziom ich własny język do gardła i patrzeć, co się stanie, że taki eksplodujący język ma niesamowitą moc. I to jest to, co robią te obie autorki. Tłumaczyłam Elfriedę Jelinek, mając małą córkę w domu i często będąc w Polsce, jakby kompletnie z dala od tego świata. Trzeba wiedzieć, że Elfriedę Jelinek większą część roku spędza w Monachium, czyli tłumaczyłam ją zarówno na naszej wspólnej ziemi, jak i z dala od niej, czyli w Polsce, na wschodzie. Muszę powiedzieć, że bez tego zupełnie innego życia, takiego właśnie z przedszkolem, z obiadami, z normalną rzeczywistością, bardzo trudno by mi było tłumaczyć tę autorkę. Z kolei to jej takie, tak jak powiedziałam, odświeżające spojrzenie, spojrzenie pełne cynizmu, sarkazmu, zwracania uwagi na takie zgniłe aspekty rzeczywistości. Bez tego wszystkiego popadłabym pewnie też w taki rodzaj zmamusienia i tak czasami mówię też o tym moim znajomym, że nie byłoby Elfriedy bez Ady, nie byłoby Ady takiej, jaka jest bez Elfriedy. Te światy się po prostu w moim przypadku bardzo uzupełniały, chociaż był to bardzo trudny rok.